A teraz czas na suplement.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Drodzy słuchacze, sądząc po informacjach zwrotnych, podobała Wam się moja opowieść o Piłsudskim w Szczecinie. Chciałbym teraz dokonać pewnych sprostowań co do faktów i bzdur, które opowiedziałem. Piłsudski prawdopodobnie nigdy nie przebywał w Szczecinie, w każdym razie nic mi o tym nie wiadomo. Fakty pomieszałem z bzdurami, więc czas to wszystko wyprostować. Faktem jest, że Piłsudski przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Wczesnym rankiem 22 lutego 1900 roku grupa żandarmów rosyjskich przeprowadziła nalot na mieszkanie Piłsudskich w Łodzi. Według przypuszczeń jeden z członków konspiracji, PPS, ujawnił im lokalizację tajnej drukarni robotnika oraz fałszywe pieczątki. Po niemal 10-godzinnym przesłuchaniu żandarmi aresztowali Piłsudskich i wwieźli ich do więzienia w Łodzi. Później Józef Piłsudski trafił do Cytadeli w Warszawie, gdzie groził mu wyrok śmierci. Aby uniknąć tego tragicznego losu, postanowił naśladować objawy choroby psychicznej. Piłsudski został przeniesiony do petersburskiego szpitala Świętego Mikołaja Cudotwórcy, gdzie początkowo przebywał w izolatce jako jedyny więzień polityczny pod opieką podstawionego przez PPS doktora Władysława Mazurkiewicza. Po pewnym czasie dołączył do innych pacjentów, w tym osób udających zamachowców oraz postać Jezusa Chrystusa. W trakcie pobytu w szpitalu Piłsudski wraz z Mazurkiewiczem planowali ucieczkę, która udała się 1 maja 1901 roku. Tego dnia, korzystając z zamieszania związanego z obchodami ludowego święta ogłoszonego przez carat, opuścili szpital przez tylne wyjście, zwodząc strażnika i uciekając. Po zmianie ubrań Piłsudski i Aleksander Sulkiewicz, który mu towarzyszył, udali się na dworzec kolejowy, gdzie pod pozorem urzędników komory celnej, wsiadając do pociągu, opuścili miasto i udali się w kierunku Tallina. Piłsudski dwukrotnie zmuszony był wyjechać z ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego, jednak nie był to rok 1903, jak mówiłem w podcaście. Pierwszy raz w 1887 roku, po zaangażowaniu się w działalność niepodległościową, uciekł przed aresztowaniem rosyjskich władz do Szwajcarii. Prawdą jest, że po opisanej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego przebywał krótko w Wielkiej Brytanii, po czym powrócił na Litwę, kontynuując działalność rewolucyjną. Niemniej jednak w lutym 1904 roku, w obliczu nasilenia się wydarzeń na Dalekim Wschodzie, Piłsudski zaczął rozważać utworzenie konspiracyjnych oddziałów bojowych. W trakcie wojny rosyjsko-japońskiej aktywiści Polskiej Partii Socjalistycznej nawiązali nieformalne kontakty z przedstawicielami innych ugrupowań dążących do niepodległości, chcąc wykorzystać trudności rządów carskich. Wysłannicy PPS dotarli do stolicy Cesarstwa Japońskiego Tokio, gdzie starali się uzyskać wsparcie dla swojej organizacji. Propozycje wysunięte przez nich wobec japońskiego rządu obejmowały stałe finansowanie organizacji bojowej PPS, dostarczenie broni, podniesienie kwestii polskiej na forum międzynarodowym oraz utworzenie polskiego legionu na terenie Japonii. Jednakże ich działalność nie miała nic wspólnego z polowaniami na krowy morskie. Nawiasem mówiąc, krowy morskie występowały tylko w okolicach wyspy Beringa. Georg Wilhelm Steller, wybitny przyrodnik, dokonał odkrycia tego stworzenia w 1741 roku podczas drugiej ekspedycji kamczackiej Witusa Beringa, znaną również jako Wielka Wyprawa Północna. To odkrycie miało miejsce po katastrofie statku na wyspie Beringa. Nasza główna wiedza na temat tego zwierzaka pochodzi z obserwacji Stellera, które zostały zapisane w jego pośmiertnie wydanej publikacji De Bestiis Marinis. W ciągu zaledwie 27 lat od momentu odkrycia przez Europejczyków, krowa morska, która była łatwa do złapania, została doszczętnie wytępiona z powodu cennego mięsa, tłuszczu i skór. W latach 1893-1894 Józef Piłsudski pełnił funkcję redaktora naczelnego robotnika i nie prowadził redakcji tego czasopisma ze Szczecina w 1903 roku. Rzeczywiście utrzymywał kontakty z członkami Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich, w tym ze Stanisławem Mendelssohnem, jednak miało to miejsce w 1892 roku, a nie w 1903. O romansach Piłsudskiego mówi się stosunkowo dużo i często. Jednak nie miał romansu z Zinaidą Gipius. Tutaj pewne elementy romansu zaczerpnąłem z jego ostatniej przygody miłosnej z młodszą o 36 lat Jadwigą Burchardt. To ona najprawdopodobniej do niej mówił kochana Dzidziu. Zinaida Gipius to postać niezwykle fascynująca w świetle rosyjskiej literatury. Urodziła się w 1869 roku, była poetką, prozaiczką i dramatopisarką. Jednak jej wpływ na kulturalne życie Rosji wykraczał daleko poza obszar samej literatury. Gipius pełniła rolę nie tylko twórczyni, lecz także krytyczki literackiej oraz organizatorki życia kulturalnego. Jej prace, osadzone w nurcie symbolizmu, przykuwały uwagę nie tylko swoim wyrafinowanym stylem, lecz także odwagą w dotykaniu kontrowersyjnych tematów, eksplorując jednocześnie mistycyzm i filozofię. Gipius pozostanie niezaprzeczalną ikoną, której dziedzictwo literackie intelektualne nadal inspiruje i fascynuje cały świat literacki. Jej również przypisuje się wiele romansów. Zinaida Gipius naprawdę pochodziła z niemieckiej rodziny. Naprawdę w jej rodzinie pojawiły się suchoty, ale nie wiem, czy była świetną pływaczką. Wiersz o miłości poetki do rewolucjonisty skleiłem na kolanie, łącząc przypadkowo wybrane słowa. Na fikcyjne miejsce zamieszkania marszałka wybrałem jeden z gwiaździstych placów Szczecina, dawnego West Endu, i jest to plac Szarych Szeregów, na którym faktycznie stoi pomnik Józefa Piłsudskiego i wszystko, co powiedziałem o pomniku, jest prawdą. Przy placu Szarych Szeregów, czyli dawnym Arnplatz w okolicach Falkenwerder Krasse, czyli Wojska Polskiego, najbliższym budynkiem znajdującym się przy pomniku jest willa West Ende i tam faktycznie znajduje się restauracja, jednak nie serwuje menu sanacyjnego. W podcaście jednak opisałem inny budynek, willę Kłodbacha z ulicy Wojska Polskiego 66, w której chyba również znajduje się dziś restauracja, oczywiście nie serwująca menu sanacyjnego. Nawiasem mówiąc, warto kiedyś opowiedzieć o fascynujących budynkach znajdujących się przy ulicy Wojska Polskiego. Sałatka z Sławojka może przeprawić o wymioty, nie tylko myśląc o największym klaunie II Rzeczypospolitej, czyli premierze Felicjanie Sławoju Składkowskim, bo Sławojka to nazwa nadana wychodkom lub sanitariatom na wsiach w Polsce. Nazwa ta pochodzi od imienia Felicjana Sławoja Składkowskiego, który popierał budowę takich obiektów sanitarnych i to chyba jego jedyna zasługa dla Polski. Postać ohydna, dlatego pojawiła się w ramach żartu w mojej opowieści. Warto też wspomnieć o polowaniach na foki. Rozpocznijmy od tego, że Józef Piłsudski miał zamiłowanie do polowań, choć nie przejawiał takiego samego zapału jak wielu innych Polaków, czasem brał udział w łowach. W swoich wspomnieniach opowiadał także o makabrycznych scenach polowań na grubą zwierzynę na Syberii. Niemniej jednak polowanie nie było główną pasją Piłsudskiego. Skupiał się przede wszystkim na działalności politycznej i wojskowej, czyli interesowała go władza, a władza jest jak narkotyk. Warto również zaznaczyć, że w okolicach Wilna od czasu do czasu pojawiają się niedźwiedzie. Jeszcze 15 lat temu można było je obserwować nawet w granicach miasta, blisko Zielonych Jezior, ale ich obecność nie jest na Litwie powszechnym zjawiskiem. Można więc rzec, że spotkanie niedźwiedzia na Litwie w okolicach Wilna jest raczej rzadkością. Czy na wyspie Wolin występują foki? Tak, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, który obejmuje część wyspy Wolin, żyją foki. Spośród gatunków ssaków występujących w parku wymieniane są m.in. foka szara i morświn, jednak są to gatunki widywane niezwykle rzadko. Foki nie wylegują się na plażach i skałach wyspy stadnie. Zresztą na wyspie Wolin nie ma skał. Warto zaznaczyć, że pod koniec XIX i na początku XX wieku zwierzęta, które obficie występowały na Bałtyku, uważano za szkodniki niszczące sieci rybackie i konkurujące z miejscowym rybołówstwem. Na przykład foki były obiektem powszechnych polowań w regionie Zatoki Gdańskiej. W okresie 1912-1919 zabito tam 520 tych ssaków. Polowanie na foki, podobnie jak na morświny, jedyny gatunek waleni występujący w Bałtyku, było premiowane finansowo. Morski Urząd Rybacki wypłacał nagrodę w wysokości 5 zł za każdą fokę, gdy dostarczono szczękę zwierzęcia. Te polowania były ostatnimi w regionie. Po II wojnie światowej foki prawie całkowicie wyginęły z naszych wód. Opis polowań na foki był prawdziwy. Tak kiedyś na foki polowano. Relacje między prezydentem Ignacym Mościckim a numerem 2 III Rzeszy Hermanem Göringiem są niewątpliwie prawdziwe. Razem polowali, o czym opowiadałem w podcaście wspólnie z Arkiem Czaplą, a na grupie facebookowej Miejsca Nieoczywiste znajdziecie wspólne ich zdjęcia. Hermann Göring zaiste był naczelnym łowczym Rzeszy. Czy mówili do siebie po imieniu? Może, ale na pewno nie w oficjalnej korespondencji. Nie istniała oczywiście narodowo-socjalistyczna organizacja ochrony środowiska. Nawet nie wiem, czy używano wtedy słowa ekologia w powszechnym dzisiejszym znaczeniu. Dodać należy, że Adolf Hitler faktycznie nazywał Piłsudskiego starym marszałkiem i fascynował się jego postacią. Zafascynowany trzecim sezonem serialu Royce Millennium, nie mogłem odpuścić sobie jakiegoś nawiązania. Rolę Wiktora Wanycza, redaktora Kuriera, gra w nim Andrzej Seweryn. Serial gorąco polecam. Marszałek Piłsudski nie jest wśród Ślązaków postacią popularną. Na Śląsku nie bywał, brutalnie rozprawił się z politycznym przeciwnikiem, bohaterem powstań śląskich i jego dyktatorem Wojciechem Korfantym. Ślązacy mają mu za złe bierność Polski wobec powstań śląskich. Jednak po wojnie stanął w Katowicach pomnik zamówiony jeszcze przed wojną. Kontrowersją wokół pomnika jest postać konia. O tym, jak rzeźba autorstwa Antuna Augustinicza, Chorwata, została zmodyfikowana pod niejasnymi okolicznościami. Piłsudski dosiada tu konia, nie klaczy. Decyzja ta skłoniła przedwojenną Częstochowę, zamawiającą pomnik, do odmowy przyjęcia dzieła z Jugosławii, stając się jednym z powodów tego odrzucenia. W przeciwieństwie do mieszkańców Katowic, którzy nigdy nie domagali się kastracji rumaka. Zdecydowali się raczej uczcić postać Piłsudskiego na kasztanku poprzez miejskie opowieści i anegdoty. Niemniej jednak niektórzy Ślązacy nigdy nie zapomnieli marszałkowi jego stosunku do regionu, co sprawiło, że Katowice pozostają jedynym dużym miastem w Polsce, które nie pamiętniło go ulicą noszącą jego imię. Pomnik nie mógłby stanąć w Wolinie na wzgórzu Wisielców, które jest dzisiaj stanowiskiem archeologicznym. W roku 2003 zaiste premierem rządu był Leszek Miller, a Porozumienie Centrum zakończyło działalność w roku 2002 we wrześniu. Przytoczony w podcaście Polityk PC jest postacią fikcyjną. Dziękuję za wysłuchanie mojego najdłuższego dementi. Mam nadzieję, że podcast sprawił, że na waszych twarzach pojawił się uśmiech. W dzisiejszym odcinku skoncentrowałem się na wyprowadzaniu z błędu. Przeanalizowałem celowe przeinaczenia, które pojawiły się w poprzednim odcinku audycji. Wielokrotnie zdarza się, że informacje są manipulowane w celu osiągnięcia określonych celów politycznych czy społecznych. Podczas mojego podcastu przyglądaliście się różnym technikom wykręcania faktów oraz temu, że można je zweryfikować, ale niekoniecznie je weryfikujemy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pozwolił nam lepiej zrozumieć, jak manipulowana może być rzeczywistość oraz jak ważne jest dbanie o wiarygodne źródła informacji. To takie moje małe radio Erywań.